A więc otwórzmy proszę po raz kolejny drugą księgę Samuela, 11 rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wierszy, aby przypomnieć kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, od pierwszego wiersza. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. W 1951 roku wytwórnia filmowa Hollywood nakręciła film Dawid i Batrzeba. I w tym filmie prezentuje Uriasza jako takiego obojętnego męża. Człowieka, który jest bardziej zainteresowany wojną, bardziej zainteresowany karierą wojskową i zaniedbuje swoją żonę. I Dawid w tym filmie prezentowany jest jako ten, który w tym kryzysie życia pod 50, tam oczywiście jest prezentowany przez pięknego aktora, który nie wygląda na 50 lat, ale taki kryzys przechodzi, taki czuje się samotny, taki niezaspokojony, nieusatysfakcjonowany i znajduje w Batrzebie miłość swojego życia. A ona też, jako że ten mąż tak ją zaniedbuje i tak się o nią nie troszczy, w Dawidzie znajduje tego ukochanego, na którego czekała całe życie. I ten film, w tamtym czasie zawsze wszystkie filmy kończyły się happy endem, miały szczęśliwe zakończenie, a więc i ten, tak naprawdę wszystko tak się dobrze kończy, znajdują miłość i są razem i wszystko dobrze się kończy, mimo tego, iż ta szczęśliwość na ekranie została kupiona za cudzołóstwo. W 1985 kolejna wytwórnia filmowa Paramount Pictures nakręciła kolejną inscenizację zatytułowaną Król Dawid. Nie widziałem ani pierwszego, ani drugiego, więc tylko to, co mówię na podstawie recenzji, które przeczytałem. Według recenzji ten film jest bardziej odważny i bardziej obsceniczny. Uriasz jest tam przedstawiony jako taki mąż, który w ogóle źle traktuje Batrzebę. Nie tylko ją zaniedbuje, ale ją obraża swoimi słowami, zachowaniem, wręcz jest takim dyktatorem, który krzywdzi tą swoją żonę. To jest przykład takiej przemocy w rodzinie tak naprawdę. Ona jest biedna, zastraszona, zahukana przez tego Uriasza i przychodzi zwierzyć się Dawidowi ze swoich rodzinnych problemów. I Dawid takim wyrozumiałym uchem jej słucha i budzi się między nimi uczucie i zakochują się w sobie. I ona znajduje w Dawidzie takiego opiekuna i ratownika z tego małżeńskiego piekła, w jakim żyła. Co prawda znowu przez cudzołóstwo, ale to przecież lepsze niż przemoc w rodzinie. Wszystko jest lepsze niż przemoc w rodzinie. Wiecie, jak to dzisiaj akcent jest położony na tą przemoc w rodzinie. Lepiej zabrać dzieci, lepiej zostawić żonę, zostawić męża, byle tylko nie było przemocy w rodzinie. Obecnie Hollywood po swoich sukcesach kinowych dewiacji o Noe, a ostatnio niedługo na naszych ekranach pojawi się również o Mojżeszu w filmie Bogowie i Królowie. Nie zachęcam do oglądania żadnego z tych filmów. Ale obecnie Hollywood jest zainteresowany nową produkcją i jest już reżyser, który się do tego przygotowuje, być może już kręci, właśnie na bazie historii Dawida. Będzie to kolejny hit kinowy, ale obawiam się, że współcześni producenci filmowi nie są zainteresowani wiernością przekazu biblijnego poselstwa, ale raczej są zainteresowani robieniem wrażenia na publiczności i płynących z tego zyskach, czego ten ostatni film o Mojżeszu jest przykładem. Kompletna dewiacja, jeśli chodzi o przekazanie w ogóle obrazu Boga, obrazu Mojżesza, ale niesamowite efekty specjalne i te rzeczy, które ściągają ludzi do kina. I oczywiście kształtują ich wyobrażenie o Bogu, który jest prezentowany na tym filmie i o całej historii, gdyż ludzie nie zadadzą sobie wysiłku, żeby sięgnąć po Słowo Boże i przeczytać, jak to naprawdę było, ale z chęcią obejrzą produkcję z Hollywoodu. A więc nie zachęcam do marnowania naszego cennego czasu na ten pseudobiblijny kicz, ale raczej wzywam w świetle tego, co jest prezentowane w świecie, do uważnego, refleksyjnego czytania Bożego Słowa w postawie pokornej modlitwy i skupienia. I niechaj dzisiaj Bóg nam też tym dopomoże, abyśmy odłożyli jakiekolwiek filmowe obrazy i abyśmy przyjrzeli się temu, co Boże Słowo mówi nam o tej historii. Ostatnio czytaliśmy kilka kolejnych wierszy, gdzie Dawid próbuje poradzić sobie z problemem, który się pojawił w wyniku zajścia Batrzeby w ciążę. W wierszu 6 czytamy, że Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do domu swojego i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana, lecz do domu swojego nie poszedł. Tym zabiegom Dawida przyglądaliśmy się w ostatnią niedzielę. Dzisiaj spróbujemy przeczytać pozostałą część tego rozdziału i przyjrzeć się kolejnym zabiegom, których Dawid się podjął, aby ukryć swój grzech. Wiersz 14 mówi nam, iż rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzaciętsza, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. A więc Dawid pisze list do Joaba, w którym wydaje wyrok śmierci na Uriasza i wręcza ten list Uriaszowi, żeby zaniósł go Joabowi. Uriasz, nawrócony Chetejczyk, wierny sługa Jahwe, Boga Izraela, wierny sługa Dawida, niesie w ręku wyrok śmierci na siebie samego, do dowódcy wojsk, któremu służy. Zobaczcie, do czego prowadzi chęć ukrycia grzechu, do czego prowadzi Dawida jego pycha, w której chce zachować publiczny obraz bogobojnego króla. Do czego prowadzi go obłuda, nierozprawienie się z grzechem? Bracia i siostry, bardzo ważne jest, abyśmy się tutaj zatrzymali nad pewną niezwykle istotną kwestią. Wielu cudzołożników marzy o tym, żeby coś przydarzyło się złego ich mężowi lub ich żonie. Jeśli zdradzają męża i żonę, to w sercach bardzo często życzą śmierci swojemu współmałżonkowi, bo wtedy to byłoby dla nich rozwiązaniem ich problemu bycia z tym czy z tą i wzięcia sobie tego, którego pożądają. Albo jeśli ten, którego pożądają, ma męża czy żonę, to życzą śmierci jej mężowi czy jego żonie. I to jest to zabójstwo, które pochodzi z serca człowieka, o którym Pan Jezus mówi. Ta nienawiść do drugiego człowieka, wypływająca z chęci zaspokojenia własnych żądz i własnych pragnień i nieliczenie się z życiem drugiego, żeby tylko siebie samego zaspokoić. I do tego jest wiele, 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 wiele serc zdolnych i to są często ludzie na zewnątrz, dobrze się prezentujący, ludzie, których nigdy byśmy nie posądzili o morderstwo, a jednak w Bożych oczach są mordercami. Pan Jezus powiedział, jeśli nienawidzisz drugiego człowieka, jeśli nienawidzisz swego brata, już jesteś mordercą. I Dawid w swej pożądliwości, w swym zaślepieniu grzechem, nie tylko pożąda śmierci Uriasza, ale podejmuje kroki, aby zadać mu tę śmierć. Oczywiście w taki sposób, żeby sobie przy tym nie ubrudzić rąk. Oczywiście w taki sposób, żeby nikt nie pomyślał, że to on jest tego sprawcą. Ale kto jest winien jego śmierci, jak nie Dawid? I tutaj, bracia i siostry, jest pewna diabelska pułapka. Tutaj może do naszych serc wejść pewne zwodnicze, diabelskie kłamstwo. Mimo tego, iż nienawiść do drugiego człowieka i chęć jego śmierci jest wielkim złem i grzechem, jest wielka różnica między złym pragnieniem a złym czynem. Dobrze się nad tym zastanówmy. Jest wielka różnica między złym pragnieniem a złym czynem. Pożądanie w sercu jest grzechem, ale zaspokojenie tego pożądania w niemoralnym akcie jest jeszcze większym grzechem. Widzicie, w naszym środowisku istnieje niebiblijny pogląd, iż grzech jest grzechem i wszystkie grzechy są równe. W pewnym sensie jest to prawdą. Każdy, najdrobniejszy nawet grzech, jest występkiem wobec Boga, oddziela nas od Boga. Jest przyczyną zepsucia w nas i może prowadzić do kolejnych złych rzeczy w naszym życiu. Ale nie wszystkie grzechy są sobie równe. Życzenie komuś śmierci jest wielkim złem, ale zabicie kogoś to daleko większe przestępstwo. I nie dajmy się oszukać diabelską logiką, że jeśli już zgrzeszyliśmy w sercu, to równie dobrze możemy zgrzeszyć w praktyce, bo i tak jesteśmy już winni, bo i tak już zgrzeszyliśmy. To jest diabelskie kłamstwo. Każdy grzech jest złem i obrazą Boga, ale musimy rozumieć, że jest gradacja nieprawości i odpowiednio do wagi przestępstwa jest też dostosowana kara. I Pan Jezus mówi o ludziach, którzy poniosą większą karę, chociażby ze względu na większą odpowiedzialność, na większą świadomość. A więc nie dajmy się oszukać diabłu, kiedy w takiej czy w innej sferze zgrzeszymy w sercu, aby teraz zgrzeszyć w czynie, ale raczej pokutujmy, kiedy dostrzegamy grzech w sercu, aby nigdy nie przejawił się w czynie. Uporajmy się z grzechem na poziomie naszego serca, na poziomie naszych myśli, aby nigdy one nie zrealizowały się w naszym doświadczeniu. Ja nie chcę powiedzieć, że grzech w myślach nie jest grzechem. Mam nadzieję, że to wyraźnie, jasno brzmi. Kiedy patrzysz i pożądasz, już zgrzeszyłeś w sercu. Ale kiedy zgrzeszysz cieleśnie, to wiedz, że czekają cię daleko większe konsekwencje, daleko sroższy gniew i daleko większa kara. A więc nie dajmy się oszukać diabłu, ale rozprawiajmy się z grzechem, jak tylko szybko możemy. Nie pozwólmy, żeby te pragnienia serca, by te złe myśli przerodziły się w jakiekolwiek słowa czy w jakiekolwiek czyny. A jeśli na jakimkolwiek etapie już się przerodziły, jeśli już padły słowa, jeśli już podjęliśmy jakieś kroki, kiedy Duch Boży jeszcze przekonuje nas, kiedy jeszcze mamy sumienie, które reaguje, pokutujmy z tego, pokutujmy dogłębnie, pokutujmy, aby Bóg nas z tego wyratował, aby nas z tego oczyścił i dał nam zwycięską łaskę pokonania tego grzechu dla chwały naszego Boga. Bo na to Chrystus się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie i do tego nas powołał, i do tego nas uzdolnił, abyśmy zwyciężali świat, abyśmy zwyciężali szatana, abyśmy zwyciężali grzech. Dawid niestety, zaślepiony grzechem, podejmuje działania, aby teraz po tych nieudanych próbach zatuszowania swojej pożądliwości, sprowadzając Uriasza i mając nadzieję, iż pójdzie do domu, pójdzie do Batrzeby i że będzie z nią spał i że to dziecko, tak naprawdę Uriasz będzie myślał, że jest jego dzieckiem. Kiedy to nie wyszło, jak widzimy, Dawid jest gotów napisać wyrok śmierci na swojego wiernego Uriasza. Wyobraźcie sobie Joaba, który otrzymuje ten list. I nie wiem, czy w obecności Uriasza, czy też nie, ale bardzo możliwe, że przy Uriaszu otwiera go i czyta krótki list i patrzy na Uriasza i myśli sobie, a co to jest? A o co tutaj chodzi? I oczywiście nie mamy pojęcia, co działo się w sercu Joaba, ale lubię zatrzymywać się w takich momentach i zastanawiać się, co mogło się dziać. Jakie wnioski Joab mógł wyciągnąć z tego listu? Znając Dawida i widząc go w wielu różnych momentach jego życia, jego szlachetność, jego bogobojność, jego wiarę, Joab mógł pomyśleć, a ten Uriasz to niezły drań musi być, że mój dobry król każe go tak załatwić. Ale Joab też znał Uriasza i myślę, że raczej bym nie szedł w tym kierunku. Raczej widząc wierność i bogobojność Uriasza i sposób, w jaki Dawid załatwia tę sprawę, myślę, że raczej w sercu Joaba pojawiły się inne myśli i inne podejrzenia. O, kiedy chodzi o śpiewanie psalmów przy przybytku, Dawid potrafi pokazać, jaki ma głos, jaki jest zaangażowany, jakie ma gorące serce, potrafi tańczyć przed arką, o, potrafi publicznie dać wyraz swojej wiary i swojej miłości do Boga i jakże w stosunku do Saula wiele razy powstrzymywał siebie i nawet innych przed wyrządzeniem mu krzywdy. Ale tutaj coś jest nie tak z Dawidem. Ale tutaj, kiedy chodzi o zrobienie brudnej roboty, to Dawid chce mnie wykorzystać. Chce się mną posłużyć. Do mnie przysyła ten list, aby zrobić coś, co będzie wyglądało na nieszczęśliwy wypadek. Jeśli Uriasz rzeczywiście byłby przestępcą, Dawid był królem, nie musiał uciekać się do podstępu, mógł go publicznie ukarać, uczynić z niego jeszcze przykład. Jeśli rzeczywiście Uriasz czegoś złego się dopuścił, Dawid nie musiał robić takiego podstępu. A więc myślę, że w sercu Joaba zrodziły się wątpliwości. I Joab jest, jak wiecie, z tego, co już o nim czytaliśmy, dosyć ciekawą postacią. Jest człowiekiem niezwykle lojalnym wobec Dawida, ale człowiekiem, który też potrafi postawić na swoim. Człowiekiem, który nie boi się Dawida. Pamiętacie wcześniejsze jego zajście z Abnerem, byłym dowódcą wojsk Saula? Kiedy Dawid chciał przyjąć Abnera po upadku Saula i uczynić go jednym z generałów, Joab, udając przyjaciela, wbił sztylet w brzuch Abnera i zabił go jak przestępcę. Joab nie poddał się tej wizji Dawida zjednoczenia królestwa i pojednania się, posługując się Abnerem, ale pokrzyżował plany Dawida i splamił się krwią Abnera. I kiedy Dawid kazał mu później publicznie pokutować, Joab to zrobił. I Joab publicznie uniżył się, robiąc to, co Dawid mu kazał robić. Ale teraz Joab ma szansę odegrać się na Dawidzie. Teraz Joab widzi, że Dawid robi to samo, co wcześniej zrobił sam Joab. Że teraz Dawid posuwa się do nieprawości i zabija niewinnego człowieka. I tutaj moglibyśmy usprawiedliwiać Joaba, bo Abner zabił jego brata, pamiętacie, w czasie wojny, co prawda. Ale tutaj Joab miał takie poczucie, że tutaj winien zemścić się za krew swojego brata. A tutaj Joab nie wie, jakie motywy towarzyszą Dawidowi, chociaż nie wiadomo, czy te wieści już gdzieś nie zaczęły krążyć. Wiecie, takie rzeczy to się lubią roznosić. Słudzy wiedzieli, szli po Batrzebę, teraz potem roznosili Dawidowi, co się dzieje, że Uriasz nie idzie do domu i tak dalej. Widzimy to, że są ludzie zaangażowani w to wszystko, którzy widzą, Widzą, że Batrzeba zostaje na noc w pałacu, że następnego dnia udaje się do domu. A więc ludzie lubią takie historie, lubią o nich rozmawiać. I niewykluczone, że coś dotarło już do Joaba. Może jeszcze nie. Nie wiem, to są tylko moje tutaj rozmyślania, dywagacje, ale to, do czego jestem przekonany, to to, iż Joab widzi tutaj podłość Dawida. Widzi podstęp, którym Dawid chce się posłużyć, żeby zgładzić jednego ze swoich najlepszych żołnierzy. Jak widzieliśmy, Uriasz jest wymieniony w gronie tych 37 walecznych mężów w Księdze Kronik i też drugiej Księdze Samuela później. To jest jeden z tych najlepszych. Jak widzieliśmy, jest to człowiek wiary, jest to człowiek honoru. I co robi Joab? A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida. Zginął też Uriasz Chetejczyk. A więc Joab jest posłuszny Dawidowi do pewnego tutaj momentu, ale widzimy, że nie robi tego tak dokładnie, jak Dawid mu to powiedział, że ma sam Uriasz zginąć, ale sprawia, iż giną jeszcze inni ludzie, tak iż wygląda to bardziej wiarygodnie. Joab już na swoim sumieniu miał krew Abnera. Gdyby zginął sam Uriasz, to mogłoby to bardzo podejrzanie wyglądać. I kto byłby za to obwiniony? Dawid, który był w Jeruzalemie? Czy Joab, który wydaje rozkazy na polu bitwy? A więc giną kolejni niewinni ludzie. Nie tylko Uriasz ginie, ale giną inni wojownicy Dawida w czasie tego ataku. I wtedy Joab wysyła posłańca do Dawida i kazał go powiadomić o całym przebiegu bitwy i dał posłańcowi takie polecenie. Gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i wzbierze wtedy w królu gniew i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bitwę? Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna Jeruboszeta? Czy nie kobieta, która zrzuciła na niego górny kamień młyński z muru i on zginął w Tebes? Dlaczego podeszliście tak blisko muru? A więc Joab przewiduje, jak Dawid zareaguje, kiedy ten posłaniec opowie mu przebieg bitwy, bo to nie był dobry plan. To, co Joab zrobił, ewidentnie nie było właściwe, żeby w ten sposób narażać wojowników, żeby w ten sposób atakować. I Joab znał historię i wiedział, że Dawid ją zna. I Joab już przewiduje, co Dawid powie, jak się wzburzy, jak zareaguje i wspomni tą historię o śmierci Abimelecha i mówi... Wtedy dodaj tylko jedną rzecz, wtedy dodaj tylko jedno stwierdzenie do tego wszystkiego. Wtedy powiedz, także Uriasz, Chetejczyk, twój wojownik, zginął. Niektórzy bibliści tutaj dopatrują się w tej analogii Abimelecha, który zginął przez kobietę, pewnego podstępu Joaba. Iż Joab chce powiedzieć Dawidowi, tak jak tamten zginął przez kobietę, tak i tutaj chodzi coś tu jest z kobietą. Czy to jest prawda, czy nie, czy chodzi tylko o historię? Nie wiemy, ale być może Joab tutaj domyślając się czegoś, widząc co się dzieje, jak to wygląda, układa to w taki sposób, żeby Dawidowi dać znać, Dawida dotknąć, bo Dawid wcześniej niejednokrotnie karcił Joaba i napominał Joaba, słusznie myślę, ale w tym momencie Joab chce powiedzieć ci co, jesteś lepszy ode mnie? Zobacz co ty robisz. Posłaniec poszedł, a gdy przybył do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. I powiedział posłaniec do Dawida, mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola, lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy. Wtedy jednak łucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru i niektórzy z wojowników króla zginęli. Zginął także twój wojownik Uriasz. A więc ten posłaniec nawet nie czekał, aż Dawid się wzburzy, aż zacznie krzyczeć i mówić, co oni zrobili, co za bezsens, co to za atak. Tylko od razu dodaje, zginął Uriasz. A Dawid, zobaczcie, rzekł wtedy do posłańca, tak powiesz Joabowi. Nie martw się tą sprawą. Tutaj jest ciekawe hebrajskie wyrażenie, które mówi, niechaj nie będzie to złe w twoich oczach. To jest ważne, żebyście zapamiętali, bo to jest odniesienie do tego, co na końcu jest powiedziane tego rozdziału. Dawid mówi, niechaj nie będzie to złe w twoich oczach. Czyli co? Cała ta historia, to wszystko, co się wydarzyło, Joab ma na to patrzeć, że to było coś dobrego? Że to nie było nic złego. Oczywiście tutaj w kontekście jest to tak powiedziane, że to może się odnosić do tego nieszczęśliwego wypadku, tak, że ludzie zginęli i to u nas tak tłumaczę, to oddali. Nie martw się. Gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. No, taka maksyma mądra. No wiesz jak jest, raz na górze, raz na dole, raz na wozie, raz pod wozem. Tak to bywa, nie, na wojnie. Raz zwyciężamy, raz przegrywamy. Nie patrz na to, żeby coś w tym było złego. Niechaj to nie będzie złem w twoich oczach. Wzmóż twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dodaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Czy Batrzeba wiedziała? Czy Dawid jej powiedział? Czy też jak czytamy w następnym wierszu, gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i urodziła mu syna. I Dawid miał swój mały, brudny sekret. I mówi, no widzisz, takie nieszczęście, ale dla nas to tak naprawdę wybawienie Boże. Chwała Bogu. Oto ginie Uriasz Chetejczyk i Dawid, taki dobry król, opiekuje się biedną wdową po Uriaszu. Bierze ją do swojego domu i wszyscy, brawo Dawid, naprawdę kolejny akt jego łaski. Kolejny akt jego miłosierdzia. Zobaczcie, jakiego mamy wspaniałego króla. Takie dobre wrażenie. Zatroszczył się o biedną wdowę, Batrzebę. Nie zostawił jej. Wziął ją do swojego domu. Będzie jedną z jego żon. Będzie jej dobrze u boku Dawida. I tak Dawid mógł stawać przed tym swoim zastępem i przed tymi swoimi namiestnikami i przed swoimi doradcami. I mógł patrzeć im w oczy, a oni wszyscy, Dawid, to jest Boży Król, Boży Pomazaniec, nasz kochany Dawid, taki dobry, taki miłosierny, Dawid. I wszystko wyglądało dobrze, wszystko wydawało się, że wreszcie udało się. Wreszcie załatwione. Co prawda troszkę to bolało, troszkę trzeba się było nawysilać, troszkę trzeba było sobie pobrudzić ręce, ale właściwie to ci amonici. Co prawda przyłożyliśmy do tego trochę rękę, ale to nie było tak, że jak Abnera, Joab wziął go i go w brzuch dziobnął. Tak nie było. Ale tak sobie myślę, co byłoby lepsze, co byłoby uczciwsze. To, co Dawid zrobił, że zaangażował Joaba, bandytę, pozwolił, by kolejni ludzie zginęli? Czy nie lepiej, żeby wziął Uriasza i zadźgał go nożem? Czy to byłoby gorsze przestępstwo? Straszniejsze przestępstwo? Gdyby miał na własnych rękach jego krew? Jakże ciężko nam jako ludziom jest bez ogródek o pewnych rzeczach myśleć, bez ogródek o pewnych rzeczach mówić. Jakże często dajemy się zwieść tej ludzkiej podłości, tym ludzkim zabiegom lukrowania ludzkiego grzechu, ludzkich przewrotnych zamysłów. I to tak wtedy tak źle nie wygląda. Tak łagodnie jesteśmy w stanie na to spojrzeć i znajdujemy jakieś usprawiedliwienie, wyjaśnienie, zrozumienie. A jak na to Bóg patrzy? Jak to w Bożych oczach wygląda? Czy wygląda to mniej podle, niż gdyby Dawid zadźgał Uriasza własnymi rękami? Oto czytamy na końcu tego rozdziału. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, był zły w oczach Boga. Dokładnie tak tam jest napisane. Dawid mówi do Joaba, niech to nie będzie złe w twoich oczach. A czytamy tutaj, że ten postępek był zły w Bożych oczach. Gdyby nie było tego ostatniego wiersza, gdyby historia zakończyła się happy endem, jak to w hollywoodzkim przedstawieniu jest, a mielibyśmy bardzo bolesny dla nas do przełknięcia obraz. Swego czasu słuchałem jednego z braci, który opowiadał o takim przedstawieniu w tajlandzkim chyba teatrze, gdzie była młoda para, biedny wieśniak i biedna wieśniaczka, którzy się kochali, którzy chcieli się pobrać. I pewnego dnia książę z pałacu przejeżdżał i zobaczył tą wieśniaczkę. I jemu się też spodobała. I zabrał ją na swój dwór. I ten zrozpaczony wieśniak przyszedł do ojca tego księcia i prosił go, żeby oddał mu tę dziewczynę, że ona jego kocha i że on ją kocha i że mieli się pobrać. I prosił, błagał, żeby ten król się zlitował i oddał tę dziewczynę jemu. I ten król nie mógł uwierzyć, że jego syn zrobiłby coś tak podłego. Więc wezwał swego syna i pytał go o to. A ten mówi, to nieprawda, ten wieśniak kłamie. Ona mnie kocha, ja ją kocham. To wszystko kłamstwo. Będziesz wierzył słowom tego wieśniaka czy moim słowom? I król nie wiedział, co ma zrobić. Ale miał doradcę, który mówi, słuchaj, zrobimy coś takiego, ja ci powiem, kto z nich mówi prawdę. Zamkniemy ich w beczkach, tego księcia i tą dziewczynę, i będą ze sobą rozmawiać na osobności. A potem zamkniemy tego wieśniaka i tą dziewczynę i oni będą rozmawiali ze sobą na osobności, w tych beczkach zamknięci. Nie będą siebie widzieli, będą tylko ze sobą rozmawiali. I mówi, zamkniemy małego chłopca w małej beczce pod nimi, tak żeby nikt nie wiedział. On będzie słuchał tych rozmów. Mądrego małego chłopca, który nam później wszystko opowie i będziemy wiedzieć. I tak się stało. Zamknęli ich po kolei w beczkach, porozmawiali i wszystko było jasne. Ten chłopiec słyszał, powiedział królowi, jak było. I król zabił wieśniaka, zabił chłopca, zabił doradcę i dał dziewczynę swojemu synowi. I tak kończy się przedstawienie. I ten brat, który to oglądał, mówi, wychodził zdruzgotany z tego przedstawienia i mówi, czegoś tam brakowało. Do swojego tłumacza mówi, powiedz mi, czego tam brakowało. I ten tłumacz mówi, brakowało wybawcy. Brakowało wybawcy. Był król, który miał środki, żeby zrobić to, co chciał, by zrealizować swoje pragnienia i pragnienia swego syna. I nie było obrońcy, nie było wybawcy, który mógłby ich wyratować. I często ten świat tak wygląda. Jest wiele sytuacji, gdzie wygląda tak, że nie ma wybawcy, że nie ma ratunku, że zło się szerzy, że nieprawość się dzieje i nikt nic z tym nie robi. I ludzie pytają, gdzie jest Bóg na niebie? Gdzie jest ratunek? Gdzie jest wybawca? Gdzie jest jakaś pomoc? I gdybyśmy nie mieli tego ostatniego wiersza, moglibyśmy znać inną wersję tej historii. Przez cały ten rozdział Bóg nie był nawet raz wspomniany. Ale czy myślicie, że Bóg nie był obecny? Że Bóg nie widział tej pożądliwej myśli w sercu Dawida? Że nie słyszał, kiedy Dawid posyła swoich sług, żeby przyprowadzili Batrzebę? Czy nie widział tego, co się działo w jego sypialni? Czy nie widział tego listu, który Dawid pisał? Bóg był cały czas obecny, Bóg wszystko widział. I czytamy, że ten postępek, który popełnił Dawid, był zły w oczach Boga. Bóg tak długo milczał, ale to nie znaczy, że Bóg tego nie widział i że Bóg nie zamierzał z tym czegoś zrobić. I bracie, siostry, ja nie wiem, dlaczego Bóg tak często długo milczy i dlaczego wcześniej nie wstępuje i dlaczego wcześniej nie podejmuje jakiegoś działania. Nie wiem. Ale wiem, że Bóg się nie spóźnia. Wiem, że jeśli trzeba, On zatrzymuje już akcję na pierwszej klatce. Jeśli uzna za stosowne, pozwala lecieć temu filmowi tak długo, jak uzna, aż powie dosyć. A są takie filmy, które wydaje się lecą do końca i Bóg się nie wydaje angażować. Ale wiedzmy, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Ale wiedzmy, że nadchodzi dzień, kiedy to wszystko, co było złe w oczach Boga, zostanie wyjawione. To, co ludzie mówili na ucho, będzie rozgłaszane z dachów. To, co ludzie robili w skrytości swoich serc, swoich pokojów, swoich sypialni, to wszystko będzie wywiedzione na światło i osądzone sprawiedliwie. Czasami czytamy, niektóre grzechy niektórych ludzi już tutaj są osądzone i już tutaj Bóg wymierza im karę. A czytamy wiele innych, musimy czekać. Wydaje się, ludzie odchodzą bez kary, ale tak nie jest. Musimy wiedzieć, że Boże oczy przeglądają całą ziemię i żadna sprawa, najdrobniejsza rzecz nie uchodzi Jego uwadze, ale Bóg wie o wszystkim. I przyjdzie dzień, kiedy zobaczymy naszego Wybawiciela. Przyjdzie dzień, kiedy zło zostanie ukarane, a sprawiedliwość i cierpliwość i cierpienie zostaną wynagrodzone. I bracia i siostry, to jest nasza nadzieja. Tego się musimy trzymać, iż jest Bóg na niebie, który wymierza sprawiedliwość w swoim czasie, w swój sposób. Weźmy sobie do serca lekcje, które ten rozdział niesie dla nas. Lekcje przestrogi, lekcje napomnienia, by pilnować naszych serc, by dbać o nasze duchowe życie, by zatrzymać się jak na najwcześniejszym etapie tej drogi, która wiedzie do śmierci, która wiedzie do zagłady i wiedzieć, że wszystko w nas jest jawne przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A każdy z nas za siebie samego zda sprawę. Możemy robić wrażenie na ludziach, możemy zabiegać o chwałę i podziw u ludzi, ale cóż to jest warte? Cóż to znaczy, jeśli nie mamy chwały u tego, który zadecyduje o naszej wieczności? Pan Jezus przestrzega nas przed takim baniem się ludzi, a nie baniem się Boga. Przed zabieganiem o akceptację, o chwałę, zaszczyty, prestiż w oczach ludzi, a nie zabieganie o chwałę, która przetrwa na wieki. Bracie i siostro, na jakiej chwale ci bardziej zależy? O jaką chwałę zabiegasz? Czy Bóg ma o tobie taką samą dobrą opinię, jak mają bracia i siostry? Czy może Bóg wie o tobie coś, czego nikt z nas nie wie i co dyskredytuje cię w oczach Bożych? Co ci da, że oszukasz ludzi? Co ci da, że zrobisz wrażenie na ludziach? Jakże ważne jest, żebyśmy byli prawdziwi przede wszystkim wobec Boga i wobec siebie. Tutaj w środę o tym rozmawialiśmy. Nie jest łatwo rozmawiać nam o naszych upadkach, naszych grzechach, naszych słabościach. To nie jest budujące i często to nie jest potrzebne. Z drugiej strony czasami kształtujemy fałszywy obraz tego, kim jesteśmy. I dla niektórych ludzi może być to jakimś problemem, że widząc swoje własne słabości i patrząc na tych idealnych aniołów wokół siebie, czują się gorsi od całej reszty i że nie przystają do tego świętego towarzystwa. Musimy szukać tutaj równowagi między naszą miłością do Boga i naszym pragnieniem bycia jak Pan Jezus Chrystus i rzeczywiście dołożeniem starań w tej materii bez granic, ale jednocześnie też pewnej dozy szczerości wobec siebie. Mówienia o naszych słabościach, o naszych zmaganiach, niekoniecznie ze wszystkimi w każdym gronie, ale bardzo ważne jest, żebyśmy naprawdę byli uczciwi wobec siebie, byli prawdziwi wobec siebie i nie zabiegali o chwałę ludzi, ale byli gotowi pokazać bratu czy siostrze naszą słabość, wiedząc, żeśmy tylko prochem, wiedząc, żeśmy tylko słabymi ludźmi. Naszą sprawiedliwością jest Jezus Chrystus, który mieszka w nas. On jest naszą nadzieją, On jest naszym życiem. I nie siebie samych tutaj głosimy, nie siebie samych tu prezentujemy i nie zdążamy do poszukiwania chwały u ludzi. Mam nadzieję, że tak jest, ale głosimy Chrystusa i zachęcamy siebie samych i wszystkich wokół do tego, żeby być do Niego podobnymi, żeby Jego naśladować, nieustannie przyznając się do naszych słabości, upadków, braków, wiedząc, że tylko wtedy, kiedy uniżamy się przed Nim, On nas może wywyższyć. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twe słowo, które jest jak miecz obosieczny. Przenika do głębokości naszych serc. Rozdziela te rzeczy ukryte, tajemne. Wynosi na światło te ukryte zamysły. Te rzeczy, które gdzieś tam są w naszych sercach i tylko my sami, Ty jedynie o nich wiesz. Panie, modlimy się, by jeśli kryje się w nas jakiekolwiek zło, jakakolwiek ciemność, to Słowo przyniosło nam wyzwolenie, przyniosło nam uzdrowienie, przyniosło nam Twój zbawczy ratunek. Prosimy o pracę Twojego Świętego Ducha w naszych sercach, o Twoje dzieło oczyszczenia, uwolnienia, uświęcenia, obyśmy nauczyli się na błędach innych, by ich nie powielać, ale dzięki temu, co możemy przeczytać w Twym Słowie, znaleźć ostrzeżenie, znaleźć zachętę, znaleźć wskazówkę do radzenia sobie z tymi zmaganiami, które nam towarzyszą w naszej ludzkiej słabości. Nie chcemy patrzeć na ten obraz i potępiać Dawida, ale chcemy w tym świetle Twego Słowa przejrzeć się jak w lustrze, by zobaczyć nasze własne słabości, nasze własne potknięcia, nasze własne braki, prosząc Cię, Panie, o zmiłowanie nad nami, o uzdrowienie nas, i o wskazanie nam drogi życia, o wypełnienie nas łaską Twoją i mocą Twoją, by Tobie się podobać, by Ciebie chwalić i by stanąć przed Tobą w dniu sądu, bez lęku, bez bojaźni, przyodziani w sprawiedliwość naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu się modlimy. Amen.